Kiedy pobieraliśmy się z Tunią, z moją żoną, było to 4 lata i 4 miesiące temu, a w zasadzie trochę dawniej, część z was myślę, że była świadkami tego wydarzenia, byliście naszymi gośćmi podczas ślubu. Podczas nabożeństwa ślubnego uwagę gości zaproszonych, a szczególnie gości spoza kościoła, z zewnątrz, przykuły dwa elementy tego nabożeństwa. Pierwszy z nich to była piosenka, którą zaśpiewałem jako prezent, niespodziankę mojej kochanej Tuni. Tak naprawdę nie była to do końca niespodzianka, bo tu nie wiedziała, że będę coś śpiewał, ale nie wiedziała co. I chociaż słowa tej piosenki, tej pieśni stanowią taką nietypową obietnicę ślubną, to myślę, że nie te słowa zafrapowały ludzi czy przykuły ich uwagę, ale bardziej sam fakt, taki trochę niecodzienny, że pan młody swojej oblubienicy śpiewa podczas ślubu pieśń. Słyszałem o takich przypadkach, że czasami pan młody nawet kazanie mówił na swoim nabożeństwie ślubnym, ale to tak daleko się nie posunęliśmy na szczęście. Co prawda nie miałem gitary wtedy i nie było też, Tunia nie stała na balkonie, ale i tak było to dosyć romantyczne, podobno. Natomiast drugi element nabożeństwa, który zwrócił uwagę gości zaproszonych z zewnątrz, to były słowa przysięgi, które wypowiedziała Tunia. Żeby nie przekręcić, nie pomylić, mam je tutaj przed sobą, one brzmiały następująco. Ślubuję wobec Najwyższego Boga i zgromadzonych tu świadków, że będę Cię kochać i okazywać uległość we wszystkim, jak Kościół Chrystusowi. Szczególne poruszenie te słowa wywołały wśród koleżanek z pracy Tuni. Powiedziałbym nawet nie tylko poruszenie, ale zaniepokojenie wręcz. Był też jeden kolega z pracy Tuni, któremu bardzo się z kolei podobały te słowa. Chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego specjalnie. Jednak zanim Tunia wypowiedziała te słowa, najpierw ja wypowiedziałem swoje przyrzeczenie, a ono brzmiało tak. Pragnę kochać Cię, tak jak Chrystus kocha swój Kościół. Skąd się bierze w ogóle taka treść ślubowania i co to znaczy? Czy to jest po prostu jakiś taki zwrot liturgiczny, który trzeba wypowiedzieć, no bo ceremonia to zakłada i tyle? Czy jest jakaś głębsza treść w tych słowach ukryta? Być może częścią odpowiedzi na to pytanie jest tekst piosenki, którą śpiewałem i myślę, że pamiętam, co Tunia powiedziała po nabożeństwie ślubnym. Powiedziała, że do szczytu szczęścia, do pełni szczęścia zabrakło mi, żebyś patrzył na mnie, kiedy śpiewałaś tę piosenkę, skoro to było ślubowanie. A ja z premedytacją nie patrzyłem na nią, bo tak sobie pomyślałem, że jak ja będę patrzył na Tunię, to się tak wzruszę, że mi po prostu głos odbierze i tyle będzie z mojego śpiewania. Co prawda nawet jak nie patrzyłem na Tunię, to było takie ryzyko, ale mimo wszystko postanowiłem zaśpiewać tę piosenkę, bo jej słowa naprawdę są niesamowite i myślę, że bardzo, bardzo wiele mówią o miłości w małżeństwie, bo o tym dzisiaj będzie kazanie. Dlatego posłuchajmy tych słów, nie będę ich śpiewał, ale je przeczytam po prostu. Nie mógłbym obiecać Ci, czerpiąc ze swych sił, nieustannej troski, miłości pełnych dni. Nie znam nawet jutra, widzę tylko dziś. Słów na całe życie nie ogarnia moja myśl. Nieźle się zaczyna, prawda? Pan młody właśnie mówi, że nie jest w stanie ślubować swojej wybrance trwałej miłości na resztę dni. Na szczęście to jeszcze nie był koniec. Jednak miłość, którą w sercu mam, nie tylko moja jest. Nie ustaje, trwa niezmienna. Tobie służyć chcę. Z Bogiem, który dał ją, który mieszka dzisiaj w nas, wiem, że obietnica ma, przetrwa każdy czas. I wreszcie kulminacja. Więc przed Tobą stoję dziś, by każdy słyszeć mógł, że w Jezusie chcę Ci dać miłości Jego cud. Poprzez wszystkie ziemskie dni, aż po wieczności kres, miłość, którą On nam dał, nie skończy nigdy się. Miłość, którą daje Pan, nie kończy nigdy się. To jest, ta piosenka oryginalna jest po angielsku, więc ten przekład nie jest aż tak bardzo dokładny, ale oryginał jest jeszcze bardziej dobitny, bo tam jest wyśpiewane, stoję tutaj przed Tobą, żeby każdy mógł widzieć i słyszeć, że ślubuję dać Ci miłość, którą daje mi Jezus. Aż do końca naszych dni. Innymi słowy, jeśli moja przysięga ma mieć cokolwiek wspólnego z tym, jak będzie wyglądało nasze wspólne życie, to potrzebuję doskonalszego i trwalszego źródła miłości niż ja sam. Pierwsza pieśń, którą dzisiaj śpiewaliśmy podczas uwielbienia, było w niej, refren brzmiał, pełnię miłości mam w Tobie, pełnej wolności, pełnię radości mam w Tobie. No właśnie, i kolejna, jedna z kolejnych pieśni, jedynie Ty jesteś moim źródłem. Ja wiedziałem doskonale, byłem tego świadom od samego początku, że jeśli ja mam kochać Tunię tak, jak Bóg chce, żebym ją kochał, to ja nie mogę być źródłem tej miłości. Dlaczego? Dlatego, że moja miłość jest daleko niewystarczająca. Moja miłość jest często podszyta egoizmem, niestety. Moja miłość jest zmienna. Czasami tak jak uczucia się zmieniają, tak jak fale morskie falują, taki moja miłość. Potrzebuję dlatego czerpać z niewyczerpanego źródła prawdziwej, doskonałej miłości, a tym źródłem jest Jezus Chrystus. Tematem dzisiejszego kazania jest miłość Chrystusa w małżeństwie. Tym samym kontynuujemy cykl, który nosi tytuł Ulegajcie jedni drugim. I te słowa, które stanowią temat naszego cyklu, są zaczerpnięte z listu Efezjan, z listu Pawła do Efezjan 5:21. Dlatego jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żeby otworzyć na liście do Efezjan 5 rozdziale, bo będziemy czytać kilka fragmentów stamtąd. Jak pastor Staszek mówił 2 tygodnie temu w swoim kazaniu, uleganie sobie nawzajem w małżeństwie troszkę inaczej wyraża się w przypadku żon i troszkę inaczej ma wyglądać w wydaniu mężów. Do żon Bóg przez Pawła kieruje następujące wezwanie. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu. Jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Natomiast mężowie słyszą następujący rozkaz, polecenie. Wy natomiast kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. I choć oba te polecenia są doniosłe i ważne i uzupełniają się, myślę, to ja postanowiłem skoncentrować się na tym drugim, na tym, co Bóg mówi do mężów. Spróbujemy się zastanowić wspólnie, co to znaczy kochać żonę tak, jak Chrystus ukochał i kocha Kościół. Co zmienia to w naszym codziennym postępowaniu, w tym, jak funkcjonujemy na co dzień? Poprośmy teraz może wspólnie Pana, żeby mówił do nas, żeby nas skłaniał nasze serca do słuchania i do posłuszeństwa. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty do nas mówisz, że jesteś łaskawym Bogiem i że to Ty jesteś prawdziwą i doskonałą miłością. Ty jesteś doskonałym i niewyczerpanym źródłem tej miłości. Panie, chcemy nauczyć się, jak czerpać z Ciebie w naszym małżeństwie, w naszych domach, w całym naszym życiu. Dziękujemy za to, Panie, że kiedy my zawodzimy, Ty nigdy nie zawodzisz. I prosimy, naucz nas czegoś praktycznego i wyryj na naszych sercach te słowa, które do nas dzisiaj kierujesz. Przez Twojego Ducha Świętego prosimy Ciebie o to, Ojcze. Amen. Wbrew pozorom, to kazanie nie jest skierowane tylko do mężów albo do mężczyzn, którzy potencjalnie mogą stać się mężami. Myślę, że to kazanie będzie miało swój ważny wymiar i zastosowanie dla każdego z nas. Dlaczego tak mówię? Po pierwsze dlatego, że słowa, które są skierowane do mężów, są nierozerwalnie związane z tym, co jest powiedziane do żon. Jedno i drugie polecenie się uzupełnia i maluje nam całościowy obraz tego, jak Bóg chce, żeby nasze uleganie sobie nawzajem wyglądało w małżeństwie. Więc i dla żon myślę, że może być to cenne. Po drugie, dlatego, że każdy uczeń Jezusa, każdy, kto poszedł za Jezusem i idzie za Nim, potrzebuje wzmacniać się w miłości Bożej, potrzebuje ugruntowywać się w niej, potrzebuje coraz bardziej doświadczać miłości Chrystusa. Bo od niej wszystko zależy w naszym życiu tak naprawdę. I tak jak to ujął apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w 3 rozdziale, napisał: zobaczcie, jak wielką miłość okazał nam Bóg, Ojciec. Przyjrzyjcie się, zobaczcie, patrzcie, na czym polega miłość Boża. I później kontynuuje swoją myśl. Natomiast apostoł Paweł w liście do Efezjan, z którego czytamy, napisał, że to była jego modlitwa tak naprawdę, żebyśmy byli zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Żebyśmy zdołali pojąć ze wszystkimi wierzącymi, jakie są wymiary miłości Chrystusowej i żebyśmy mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie i zostali napełnieni całą pełnią Bożą. To była modlitwa Pawła. Więc myślę, że każdy człowiek wierzący potrzebuje widzieć i wiedzieć, jaka jest miłość Chrystusa, czym ona jest, w czym się przejawia. I po trzecie wreszcie, każda nawrócona osoba również ma żyć w miłości Bożej i w miłości Chrystusa na co dzień. Nie tylko ma się to przejawiać w małżeństwie, w relacjach mąż, żona, żona, mąż, ale gdziekolwiek jesteśmy. I żeby udowodnić, że właśnie tak jest, chciałem przeczytać z listu do Efezjan od 4:31 do 5:2. To jest końcówka 4 rozdziału i pierwsze 2 wiersze 5. To jest przekład Nowego Przymierza, więc troszkę może się różnić od Biblii Brytyjskiej, jeśli taką mamy. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę, niczym piękny zapach. Paweł tutaj mówi, jako dzieci miłości Boga, jako ukochane dzieci, żyjcie, postępujcie, chodźcie w tej miłości na co dzień, tak jak Chrystus, który oddał samego siebie jako ofiarę Bogu. Ktoś komentując te słowa powiedział, że to czego dokonał Chrystus w swojej miłości, umierając za nas na krzyżu, napełniło serce Boga Ojca radością i stanowiło piękny zapach, miły zapach przed Jego tronem. I również, kiedy my jako dzieci Boga żyjemy w miłości, wypełnia to radością serce Boga i jest to jak piękny zapach przed Nim. Bóg chce, żebyśmy byli naśladowcami Jego, w Jego miłości. Czemu też potrzebujemy w ogóle o tym mówić? Czemu potrzebujemy przypominać sobie nawzajem, mężowie może szczególnie, kochajmy żony, jak Chrystus kocha Kościół? Czy nie jest to coś oczywistego dla człowieka wierzącego? Czy nie rozumie się to samo przez się? Czy nie przychodzi to naturalnie? No okazuje się, że jednak nie jest tak. I przynajmniej dwa powody są, dla których musimy o tym mówić. Pierwszy z nich jest taki, że żyjemy w świecie, który nie zna miłości Chrystusa, a czasami nie chce jej poznać. W związku z tym, że tak jest, ludzie w świecie są skazani na swoje własne siły. Również jeśli chodzi o małżeństwo, więzi dwojga ludzi. I kiedy patrzymy na wzorce, na modele, które funkcjonują w małżeństwie, w relacjach między dwojgiem ludzi, to nieraz jesteśmy zmuszeni skonstatować, zauważyć, że to jest zupełnie coś innego niż Bóg mówi. To jest całkowicie obce, wręcz przeciwstawne temu, co Bóg mówi. I te poglądy, ta praktyka, która nijak się ma do tego, co Bóg mówi, są one tak powszechne i tak wszędobylskie, że chcemy, czy też nie chcemy, one mają wpływ na nasze myślenie. Tak jest. Mieszkamy na tym świecie, żyjemy tu, spotykamy się z ludźmi, mamy znajomych, słuchamy, obserwujemy i również pewne rzeczy przejmujemy. Czasami robimy to bezwiednie. Dlatego musimy jasno i wyraźnie ujrzeć małżeństwo z Bożej perspektywy i tego się uchwycić. Jeśli nie chcemy być modelowani przez ten świat, musimy prosić Boga, żeby On nam pokazał, jak On to widzi. I kiedy już Bóg nam pokaże, jak to wygląda i o co w tym wszystkim chodzi i jakie On ma plan dla małżeństwa, musimy się ze wszystkich sił tego uchwycić i za tym iść. Jest jeszcze druga przyczyna, trochę bardziej wstydliwa. Tamta była natury zewnętrznej, a ta jest natury wewnętrznej. Mianowicie miłość, do której wzywa nas Bóg, tak jak Chrystus ukochał Kościół, niestety, ale jest obca naszym podstępnym i samolubnym sercom. Ja mogę powiedzieć za siebie, ja nie potrafię kochać mojej żony tak jak Chrystus kocha Kościół. Z mojego serca naturalnie innego rodzaju miłość, jeśli w ogóle to można nazwać miłością, wychodzi. Ja raczej wolałbym po swojemu kochać moją żonę, tak jak mi jest wygodnie, dla własnego zysku i dla własnego dobrego samopoczucia albo satysfakcji. To mi przychodzi naturalnie. Natomiast kochać tak jak Chrystus kocha Kościół, to nie jest coś, co jest naturalne i proste dla mnie. Prawdę mówiąc, dopiero po ślubie w pełni zorientowałem się, że jestem skończonym egoistą. Słyszałem kiedyś powiedzenie jednego pastora, który mawiał, jeśli myślisz, że jesteś pokorny, to ożeń się, to zobaczysz. Jeśli myślisz, że potrafisz kochać, zobaczysz. I zaczynam myśleć coraz bardziej, że jednym z celów, które realizuje Bóg w małżeństwie, to jest pokazanie mi, pokazanie nam, jak bardzo potrzebujemy Jego i jak nie jesteśmy sami z siebie w stanie kochać drugiej osoby. I łatwo jest, spotykając się raz na jakiś czas, godzinę w tygodniu, 3 godziny w tygodniu, nie wiem, w jakiejś tam odstępie czasu, wykrzesać z siebie gdzieś tam serdeczność, uprzejmość, miłość i tak dalej. Jeśli jesteśmy ze sobą cały czas, codziennie, dzień po dniu, nie jest to takie proste. I może o to chodzi, żebyśmy nie starali się wykrzesać czegoś z samych siebie. Dopóki Duch Święty nie skruszy mojego serca i nie objawi mi miłości Jezusa, dopóty będę postrzegał i traktował moją żonę jako osobę, która ma wypełnić moje potrzeby raczej, albo sprawić, że ja będę dobrze się czuł w małżeństwie. I zdecydowanie nie jest to miłość według wzoru Jezusa. Mężowie, kochajcie swoje żony tak jak Chrystus ukochał Kościół. Wspaniałe to jest, że nie musimy gdzieś tam plątać się, błądzić pośród różnych koncepcji, czym jest miłość i jak wyrażać miłość. Jest oczywiście dużo na ten temat zdań, ale Bóg stał się człowiekiem i pokazał nam miłość w działaniu. Pokazał nam, jak postępuje, jak działa miłość. Jezus Chrystus jest doskonałym, ostatecznym dowodem i przykładem miłości dla nas. Bóg również nie posłał nam poradnika czy książki z cyklu 8 kroków do prawdziwej małżeńskiej miłości, czy coś w tym rodzaju, czy 18 kroków, albo ilekolwiek. Bóg stał się człowiekiem i możemy zobaczyć w Chrystusie, czym jest prawdziwa miłość. Tak ciekawe, zastanawiałem się, nie przeszukałem Biblii dokładnie pod tym kątem, ale zastanawiałem się, ile razy Jezus, ze słów, które są zapisane w Ewangeliach, ile razy Jezus mówił, kocham cię, czy kocham was. Prawdę mówiąc, nie przypominałem się za dużo fragmentów, jeśli w ogóle jakiś. Natomiast zdecydowanie w Jego słowach, w Jego postawie, w Jego czynach, w krzyżu Jego szczególnie i zmartwychwstaniu, widzimy doskonałą miłość, miłość w działaniu. Jaki z tego wniosek? Taki, że jeśli chcemy wiedzieć cokolwiek na temat prawdziwej miłości i jak ona powinna funkcjonować na co dzień, to musimy patrzeć na Chrystusa i czerpać tą miłość od Niego. Ciekawe jest również w tym stwierdzeniu, w tym wezwaniu do mężów, to, że Paweł mówi, mężowie, kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. Paweł nie mówi, tak jak Bóg kocha ten świat, co też jest prawdą. Bóg tak ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna. Ale mówi, tak jak Chrystus ukochał Kościół. Myślę, że jak będziemy się zastanawiać, jak Chrystus kocha Kościół, to być może stanie się to jasne, dlaczego tak właśnie jest to ujęte, tak jest to sformułowane. Jeszcze może jedno słowo wyjaśnienia, zanim powiemy, jak Chrystus kocha Kościół i co to znaczy dla nas. Kościół, czyli kogo? Kościół to niekoniecznie wszystkie osoby, które przychodzą tu, czy do jakiegokolwiek innego budynku. Kościół to nie jest jakaś grupa ta albo tamta religijna, ta denominacja czy tamta, to wyznanie lub inne. Kościół, według definicji, którą Paweł sam podał w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, to są ludzie, którzy usłyszeli Ewangelię zbawienia, uwierzyli w nią i są własnością Boga. Efezjan 1 rozdział 13-14 mówi o ludziach, którzy zostali zapieczętowani Duchem Świętym. Usłyszeliście Ewangelię zbawienia, uwierzyliście, że Chrystus umarł w wasze miejsce, przyjęliście dobrą nowinę i Chrystusa, jesteście własnością Bożą. Dowodem jest pieczęć Ducha Świętego. To jest Kościół. Kościół to są ludzie w drugim rozdziale listu do Efezjan, którzy zostali zbawieni, ocaleni ze swoich grzechów, od gniewu również, łaską przez wiarę, nie z uczynków. To jest Kościół. Kościół to są ludzie, którzy powierzyli swoje życie i swój wieczny los w ręce Jezusa. Właśnie o tej miłości mówimy, o miłości Jezusa do tych ludzi. Jak Chrystus kocha swój Kościół, jak Chrystus kocha nas? Po pierwsze, widzi nas tak blisko i organicznie związanych z Nim, że nazywa nas swoim ciałem. I twierdzi, że nic nie odłączy nas od Jego miłości. Tak Chrystus kocha swój Kościół. Niesamowita rzecz. To było naprawdę dla mnie objawienie, rzecz, którą Bóg mi pokazał, kiedy się przygotowywałem. Bóg, Jezus, nazywa nas swoim ciałem. Co to oznacza? Może przeczytamy z listu do Efezjan, gdzie to jest napisane. Efezjan 5:23. Bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. I Efezjan 5:31. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Co to oznacza? To znaczy, że jesteśmy jedno z Nim. To znaczy, że On jest naszą głową, a my jesteśmy Jego ciałem. My należymy do Niego, a On jest nasz. Tworzymy jeden duchowy organizm, żywy Kościół, Kościół Boga żywego. Jezus opuścił chwałę nieba, połączył się z nami w człowieczeństwie, przyjął na siebie nasze grzechy dobrowolnie, abyśmy my mogli stać się Jego ciałem, jednym z Nim. Właśnie w taki sposób Jezus kocha swój Kościół. W związku z tym Paweł formułuje wezwanie do mężów i mówi tak, Efezjan 5:28. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony tak, jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści. Raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Czy właśnie w ten sposób patrzę na moją żonę? Czy postrzegam ją jako kobietę, z którą jestem jedno, bo Bóg nas połączył? Jeśli tak, to czymś naturalnym stanie się miłość, troska i dbanie o nią. No przecież właśnie tak postępujemy wobec naszego fizycznego ciała. Czyż nie jest tak? Paweł mówi później, że normalną rzeczą jest, że dbamy o swoje fizyczne ciała. Nikt nie ma w nienawiści swojego ciała. No a jeśli ma, to znaczy, że coś jest nie tak. Raczej uważamy to za jakiś chorobliwy objaw, prawda? Normalna postawa jest taka, że dbamy o swoje ciało. Spróbujmy wyobrazić sobie sytuację, że zaczynam złościć się w pewnym momencie albo wybucham złością na moją lewą rękę, Dlatego, że nie jest tak sprawna i tak silna jak moja prawa ręka. To jest wersja dla praworęcznych. Dla leworęcznych zaczynam się wkurzać na moją prawą rękę. Dlaczego nie jesteś w stanie tak ładnie pisać jak lewa? Czy takie postępowanie ma sens? Czy nie jest to sensowne? Albo zaczynam się denerwować na moje nogi na przykład, że potrzebują odpocząć po wrestlowym marszu. I zaczynam, obrażam się na nie, zaczynam je traktować źle. Czy jest to, czy to ma jakikolwiek sens? I właśnie w ten sposób mówi Paweł, mężowie, wasze żony są jednym ciałem z wami. Stanowią jedność z wami. Dbajcie o nie, troszczcie się o nie, kochajcie je. Jeśli niosę ciężkie rzeczy, to nie denerwuję się na moją lewą rękę, że jest może trochę słabsza niż prawa, ale tak rozkładam ciężar, żeby ona niosła mniej, a prawa więcej. Jeśli moje nogi potrzebują odpoczynku, daj im ten odpoczynek. Jeśli moja szyja nie jest w stanie się obracać, bo akurat mnie zawiało gdzieś, to nacieram ją jakąś maścią. Robię wszystko, żeby wróciła do formy. Dlatego nie będę traktował mojej żony jako przeciwniczki w sporach, przepychankach. Niestety, ale bardzo łatwo można do tego dojść. Mi przychodzi to z zatrważającą, nawet powiedziałbym, łatwością. Ale nie, właśnie nie. Jesteśmy jedno. Bóg nas połączył. Mamy tą wspaniałą możliwość w Chrystusie, aby uzupełniać się i wzmacniać się nawzajem w swoich słabych stronach. Zamiast mówić, dlaczego ty nie potrafisz tego robić tak jak ja, dlaczego nie myślisz tak jak ja, a dlaczego masz swój punkt widzenia, co jakbyśmy zaczęli wzmacniać się w swoich słabych stronach i korzystać ze swoich mocnych stron nawzajem. Wtedy stworzymy tego rodzaju strukturę, która jest mocna, zamiast taką, która jest słaba. Przecież jesteśmy jednym ciałem, jednym organizmem. O tym mówi Paweł. Po drugie, w jaki sposób Jezus kocha swój Kościół? Jezus kocha nas aż do końca i nie zatrzymuje się w swojej miłości gdzieś w połowie drogi. Jeden z moich ulubionych wersetów na temat miłości to jest pierwszy wiersz z Ewangelii Jana z 13 rozdziału. 13 rozdział Ewangelii Jana opisuje tę scenę, kiedy Jezus złożył ubranie, przepasał się prześcieradłem, ręcznikiem i zaczął myć nogi, stopy swoim uczniom. I zanim to nastąpiło, jest napisane jako wstęp do tej całej sceny, tego wydarzenia. Jezus, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Przekład Nowego Przymierza oddaje to, umiłował ich bez reszty. Jezus nie odwraca się, gdy robi się ciężko, niewygodnie albo kiedy dana sytuacja zaczyna sprawiać ból. Jezus nie wahał się uczynić dla nas wszystkiego, co dobre i konieczne, żeby nas ratować. Jezus umył nogi uczniom, kiedy żaden z nich nie chciał się za to zabrać, bo była to czynność mało szlachetna, mówiąc delikatnie, a raczej taka, za którą nikt nie chciał się wziąć. Jezus skierował ostre słowa prawdy do swoich uczniów z powodu miłości. Jezus również kierował do swoich uczniów, kiedy było trzeba, łagodne słowa zachęty. I wreszcie, a może przede wszystkim, Jezus poszedł na krzyż. On kocha nas aż do końca. Miłość Jezusa nie zna żadnej rezerwy, wahania czy oszczędzania samego siebie. Pomyślcie, co by było dzisiaj z nami, kiedy jeśli by Jezus w pewnym momencie doszedł do wniosku, że tak daleko poszedłem, ale kolejne kroki, nie, zawracam. Miłość Jezusa nie jest taka. Jezus oddał nam się całkowicie w miłości. Oddał samego siebie za nas. Poszedł do samego końca. On wydał zań, czyli za Kościół, samego siebie. Efezjan 5:25. To jest koniec tego wersetu, który ciągle wspominamy. Mężowie, kochajcie żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół i wydał zań samego siebie. Pierwsza rzecz, która definiuje miłość Jezusa w tym fragmencie, to jest, że On wydał samego siebie za nas. Kolejny werset, który większość z nas może zna i lubi, to jest Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, więc żyję już teraz nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję, wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał samego siebie za mnie. Który mnie pokochał i wydał samego siebie za mnie. Właśnie taka jest miłość Jezusa. Właśnie w tym przejawia się miłość, prawdziwa miłość Jezusa. On oddał samego siebie za nas. Co to znaczy dla mężów i dla miłości mężów do żon? Czy kocham moją żonę bez reszty, całym sercem, całym sobą, czy na wszelki wypadek zostawiam sobie trochę miejsca i jak zrobi się nieprzyjemnie, trudno, źle, wycofam się. Jakie jest moje nastawienie? Bo miłość Jezusa idzie do samego końca i nie ogląda się za siebie i nawet nie zamierza rezygnować. Składa wszystko, co mam. Jeśli kocham moją żonę miłością Jezusa, wydam samego siebie dla niej i nie będę się oszczędzał. Nie będę kalkulował, czy mam siły, czy jak się będę z tym czuł, co później, a co może ona mi da w zamian. To nie jest myślenie, które jest miłością Jezusa. A kiedy życie stanie się trudne, bo na przykład trzeba zrobić, praktyczna sytuacja, trzeba zrobić w domu coś, do czego nikt z nas się nie pali. Taka czynność możecie każdemu sobie stawić, prawda? Rzecz, której nie lubisz robić, ale którą trzeba zrobić. Czy będę przerzucał się, czy będę czekał i zwlekał, czy po prostu podwinę rękawy i wezmę się za to. Z powodu miłości. Właśnie z powodu miłości Jezusa. Nie zatrzymam się w połowie drogi, nie wycofam się w głąb siebie i nie zamknę się na moją żonę. Raczej okażę ofiarną miłość w czynach, nie tylko w słowach. To jest coś, co mi łatwo przychodzi. Oczywiście to zależy pewnie od temperamentu, usposobienia i tak dalej, ale mi łatwo przychodzi naturalnie, kiedy coś nie idzie po mojej myśli, kiedy być może jestem niezrozumiany, wycofać się i się zamknąć. I traktuję z jakąś tam, nie mogę powiedzieć, że miłością, ale kurtuazją może już bardziej wtedy moją żonę, ale to nie jest otwarte serce i to nie jest składanie samego siebie w miłości. Zrobię tak jak Jezus, pójdę do końca w miłości do mojej żony. A co na przykład z udowadnianiem mojej racji i forsowaniem moich pomysłów? No przecież oczywiste jest, że mój sposób robienia tego jest najlepszy. No wiadomo, prawda? W końcu jest mój. I mogę podać 5 argumentów, dlaczego to właśnie tak jest, a nie inaczej. Zadajmy sobie proste pytanie, mężowie, bracia. Czy jest to wydaniem samego siebie za moją żonę, czy raczej to jest walką o swoje? Bo wydaje mi się, że raczej jestem drugim. Jeśli jestem drugim, to z powodu naszego Pana ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa już nigdy nie muszę mieć racji w jakimkolwiek sporze z moją żoną. Obojętnie, czy wydaje mi się, że tak naprawdę jest, czy nie, czy się upieram przy swoim, mimo że widzę, że jest inaczej, nie muszę mieć racji, bo nie o to chodzi w miłości Jezusa. Zobaczcie, jeśli ktokolwiek mógł mieć rację i wytknąć na wszystkie nasze błędy, to był Jezus. On był doskonały. Mógł każdej osobie, która stała pod krzyżem i szydziła z niego, powiedzieć: posłuchaj, powiem ci kilka rzeczy na twój temat, jaki jesteś naprawdę. I ta osoba by się zamknęła na amen, myślę, jakby usłyszała. Jezus nie zrobił czegoś takiego. Zamknął swoje usta, wydał samego siebie, z miłości poszedł na krzyż, żeby nas ratować. Czy ta miłość jest żywa w nas? Czy Chrystus kocha przez nas i w nas właśnie tak, nasze żony, mężowie? Nie mówię tego kazania dlatego, że w czymkolwiek, cokolwiek osiągnąłem i w czymkolwiek mogę się poszczycić. Właśnie tak wygląda moje życie. Raczej mówię sam do siebie też i wiele rzeczy Bóg mi pokazuje i kruszy moje serce i pokazuje mi, jak daleko mi do tego, co Bóg chce, żeby było. Do tej miłości, którą Jezus daje i którą chce widzieć w naszych małżeństwach. Jak jeszcze Jezus kocha swój Kościół? Jezus jest bezgranicznie oddany wspieraniu, zachęcaniu, podnoszeniu, pielęgnowaniu Kościoła. Jest temu bezgranicznie oddany. Dlaczego? Dlatego, że pragnie, żebyśmy my, Jego Kościół, rozkwitli pełnią Jego życia, pełnią Jego miłości, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Niego. Znowu list do Efezjan. A wydał zań samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Chrystus karmi i chroni Kościół, albo żywi i pielęgnuje Kościół, w innym tłumaczeniu. Czy jako mąż dbam przede wszystkim o siebie i swój rozwój? Czy to zależy mi w równej mierze, a może w większej mierze, o to, żeby moja żona rozkwitła pełnią miłości Boga, rozwinęła się w każdej dziedzinie swojego życia? Czy moja żona może liczyć na słowa zachęty i wsparcia z moich ust? Czy może liczyć na zestaw dobrych rad, ewentualnie słynne, a nie mówiłem, że tak to trzeba zrobić? Jezus obecnie prawie od 2000 lat, prawie od 20 wieków, wstawia się za nami w niebie. To jest Jego obecne zadanie. Ktoś powiedział, wcielenie, przyjście Jezusa na świat, później 30 kilka lat życia poddanego woli Bożej, dramatyczny akt krzyża, złożenie życia na krzyżu za nas, zmartwychwstanie, a od tego czasu prawie 20 wieków wstawiennictwa w niebie, modlitw, wstawiennictwa za Kościół. Czy i ja, jako mąż, stawiam się za moją żonę przed Bogiem? Czy wspieram ją w ten sposób w codziennych zmaganiach, w trudach, w jej pracy, w jej służbie? Chrystus robi to wobec nas i robi to nawet teraz. Robi to cały czas. Jak jeszcze Jezus kocha swój Kościół? To bardzo mi się podoba ta myśl. Jezus jako pierwszy okazuje nam swą miłość. Jezus nie czeka na żaden powód albo pretekst w nas. Jeśli Jezus, jeśli Bóg miałby czekać na pretekst z naszej strony albo powód, który jest w nas, żeby nam okazać miłość, to prawdopodobnie czekałby do chwili obecnej. Poczekam, aż ludzie troszkę zmądrzeją, może troszkę zaczną coś rozumieć. Nie. Bóg przychodzi, inicjuje miłość. On pierwszy okazuje miłość. Mógłbym powiedzieć, że Jezus uczynił pierwszy krok w swojej miłości, ale chyba bardziej odpowiadałoby rzeczywistości, jakbym powiedział, że On wybiega do nas swojej miłości i nas odnajduje, znajduje. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzymian 5:8. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, ale On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Bóg jest zawsze pierwszy w swojej miłości. Bóg inicjuje miłość. Co więcej, On stał się rozwiązaniem naszego problemu, a nie stojącym z boku komentatorem czy wnikliwym obserwatorem. Jezus nie stanął z założonymi rękami i nie powiedział, wiem, jaki jest wasz problem, mogę wszystko powiedzieć, co jest nie tak. Mogę nawet podać wam receptę, jak powinno być. On stał się rozwiązaniem problemu, chociaż nie musiał. On chciał i zrobił to z miłości. Skoro tak, czy nie mógłbym w Bożej miłości, w miłości Chrystusa, uczynić pierwszego, a może i 9 kroków z 10 do pojednania, jeśli pokłóciłem się z moją żoną? Albo z jakiegokolwiek innego powodu, to nie musi być kłótnia. Czasami jest tak, że atmosfera w domu się robi ciężka z różnych innych powodów. Czy zamiast oczekiwać, że ona wreszcie coś zrozumie i zmieni, czy nie mógłbym zrobić pierwszego kroku albo tylu kroków, ile będzie trzeba? Taka jest miłość Chrystusa. Taki jest Chrystus. Mężowie, kochajcie żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. Nie ma na co czekać. Mężowie, ja chcę być inicjatorem zgody i stać się rozwiązaniem problemu, a nie jego przyczyną. Nieraz będzie to wymagało od nas, mężczyzn, użycia pewnych bardzo trudnych do wypowiedzenia słów. Kiedyś słyszałem, było w języku angielskim akurat, to było 11 słów, które najciężej wypowiedzieć mężczyznom. Te słowa to przepraszam cię. Byłem w błędzie, myliłem się. O, ciężko, z tym to ciężko. Źle zrobiłem. Kocham cię. Proste słowa wypowiedziane szczerze. Nie chodzi mi o jakąś technikę, bo wypowiadać sobie można wszystko. Ale chodzi o proste słowa wypowiedziane z głębi serca, motywowane miłością Chrystusa. One naprawdę mogą zmienić bardzo wiele. Kiedy przyznam się do błędu, ja w przeciwieństwie do Jezusa nie jestem doskonały i nigdy nie będę. Korona mi z głowy nie spadnie, jeśli powiem, że zrobiłem coś źle. No chyba, że ja chcę nosić tą koronę niewidzialną. Ale w momencie, jak się nawracałem do Jezusa, zdecydowałem, że On jest królem, a nie ja. I tak chcę trzymać. Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa, ze względu na Niego. Kiedy mąż ulega miłości Jezusa, żonie nie jest trudno ulegać we wszystkim mężowi. Kiedy mój egoizm i moja miłość własna zostają pokonane przez miłość Chrystusa, która mnie wypełnia i płynie przeze mnie do mojej żony, ona z radością podda się takiej miłości. Dlatego mówiłem, że to są te dwa elementy, te dwa wezwania dopełniają się albo są wzajemnie zależne od siebie. I właśnie do takiego życia zostaliśmy stworzeni w małżeństwie. Taki jest Boży plan, taki jest Boży projekt, taki jest Jego zamysł. Bóg, kończąc już, ma w swoim sercu głębokie pragnienie. Jego pragnienie polega na tym, żeby w więzi mężczyzny i kobiety, męża i żony była widoczna Jego miłość, Jego natura, Jego piękno, to jakie On jest. Już najwyższy czas, żeby nasze małżeństwa przestały funkcjonować jako tako, albo jakoś tam, albo ledwo, ledwo. Już najwyższy czas, żeby nasze małżeństwa, nasze chrześcijańskie małżeństwa nie rozpadały się tak często jak małżeństwa ludzi, którzy nie znają Pana. Coś jest głęboko nie w porządku w tym, jeśli tak jest. Ale co jest nie w porządku? Co jest przyczyną? Nie widziałem jeszcze za dużo. Nie jestem człowiekiem, który żyje aż tak dużo lat na tym świecie, ale z tego, co widziałem, a co więcej, z tego, co widzę we własnym sercu na co dzień, w zwykłych domowych czynnościach, sprzeczkach, problemach, myślę, że nie pomylę się wiele, jeśli stwierdzę, że główną przyczyną tego, jak się czasami źle dzieje, jest brak miłości Chrystusa w naszych małżeństwach. Moja miłość własna, mój egoizm, robienie po swojemu, walczenie o swoje. Gdybym tylko mógł z tego zrezygnować, odłożyć to na bok. A w to miejsce nie pojawi się miłość Jezusa. To zmieniłoby naprawdę dużo. Może powiesz mężu, który słyszysz te słowa, to niemożliwe, żebym miał taką żonę. Może Chrystus, może, na pewno Chrystus, On jest taki, wiemy o tym i znamy tę miłość. Chrystus na pewno tak potrafi kochać swój Kościół, ale ja nie potrafię, przepraszam bardzo. Odpowiem dwojako. Ja rozumiem, o co chodzi, ja też nie potrafię. Właśnie powiedziałem to już wcześniej. Nie potrafię. Nie mógłbym obiecać Ci, czerpiąc ze swych sił, nieustannej troski, miłości pełnych dni. Nie jestem w stanie tego zrobić. Ale jestem prostym człowiekiem, więc zakładam, że jeśli Bóg kieruje do nas, mężów, takie wezwanie, to jest jednak pewien sposób, abyśmy żyli tak. Bo inaczej Bóg nie marnowałby czasu ani przestrzeni w Biblii na to, gdyby było to niemożliwe. I rzeczywiście jest jeden, jedyny sposób, jest jedna, jedyna droga. Tą drogą jest Jezus Chrystus i Jego miłość w nas. Nie ma innej drogi. Po prostu, żeby kochać tak moją żonę, jak on kocha Kościół, potrzebuje czerpać miłość od Niego. Nie chodzi tylko o to, że wypiszę sobie 5 punktów albo 25 punktów, jak Chrystus kocha Kościół i będę starał się w własnych siłach teraz to jakoś zastosować. Chodzi o to, że potrzebuje przepływu miłości. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, że nadzieja nasza nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam został udzielony. Jeśli Duch Święty ma jedną ważną funkcję, ma wiele ważnych funkcji, ale jedną z ważnych funkcji Ducha Świętego jest to, że On rozlewa tą miłość w naszych sercach, rozlewa miłość Boga. Ale po co? Nie po to, żeby ona tylko tam była i żebyśmy się nią cieszyli, ale żeby ona płynęła do osób wokół nas, do mojej żony, do dzieci i do wszystkich, którzy się spotykają ze mną. Tej miłości jest tak wiele, ona jest tak, Jezus jest tak niewyczerpanym źródłem, że starczy dla każdego. Nie muszę trzymać jej dla siebie. Jedynie Ty jesteś moim źródłem. Napełnij mnie Twoją miłością, żebym był w stanie kochać moją żonę, tak jak Ty kochasz nas. Zachęcam do modlitwy, żebyśmy mogli prosić Pana, żeby taką miłością właśnie napełnił nasze serca. Panie, dziękujemy Ci za to, że tak bardzo nas ukochałeś. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty poszedłeś w swojej miłości aż do końca. Ukochałeś nas bez reszty i nadal nas tak kochasz, że nie wycofałeś się mimo wszystkiego, co było przeciwko, mimo wszelkich problemów, niezrozumienia, trudności. Dziękuję Ci za to, że taka jest Twoja miłość. Panie Boże, ja dziękuję Tobie za to, że widzisz nas jedno z Tobą. Nazywasz nas Twoim ciałem i mówisz, że nigdy nic nie odłączy nas od Twojej miłości. Dziękuję Tobie za to bardzo, że Ty zawsze inicjujesz miłość. Ty nie czekasz na nas, na nasz krok, na naszą inicjatywę, aż coś zrozumiemy, ale to Ty wychodzisz i odnajdujesz nas. I Panie, pragniemy takiej miłości w naszym życiu. Panie, ja chcę wyznać jako pierwszy, że nie ma często takiej miłości w moim życiu, w moim małżeństwie, wobec mojej żony. Nie chcę, Panie, żyć po swojemu, nie chcę kochać dla samego siebie i tak jak ja potrafię, ale chcę kochać Twoją miłością. Dlatego przychodzę, Panie, jako puste naczynie, byś Ty napełnił mnie taką miłością. Skruszył moje serce, byś, Panie, tak, bym potrafił się uniżyć i by mój egoizm, miłość własna stała odłożona i napełnij mnie żywą wodą Twojej miłości, Panie, by płynęła ku mojej żonie, córeczce i wszystkim, Panie, których spotykam. Potrzebujemy Ciebie i bez Ciebie nie damy sobie rady i nawet nie mamy co myśleć o realizacji Twojego słowa, ale z Tobą jest to jak najbardziej możliwe dla Twojej chwały i prosimy, by nasze małżeństwa zakwitły Twoją obecnością, Twoją miłością. Tobie niech będzie cześć, chwała i uwielbienie. Panie Jezu, dziękujemy za Twoją doskonałą, czystą miłość. Amen.